Chrześcijaństwo jest religią ponadnaturalną. Co mam przez to na myśli? Mam przez to na myśli to, że dzieją się pewne rzeczy, które przekraczają pewne zrozumienie natury. Na przykład zmartwychwstanie jest jedną z takich rzeczy. Dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, że to, co mówiły kobiety, to, co powiedział Piotr, patrząc na grób, zdumiło ludzi. Byli zaskoczeni, nie potrafili zrozumieć tego, co się wydarzyło. Było to zdumiewające, było to piękne, było to cudowne. No i pytanie trochę, które się tutaj kieruje do nas, jest takie. Co my mamy z tą informacją zrobić? Jaka powinna być nasza reakcja, nasze nastawienie? I w jaki sposób mamy postępować w obliczu o to, co usłyszeliśmy? I chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na pewną historię, która jest dalszą częścią właśnie tych wydarzeń z Ewangelii Łukasza, która pokaże nam, że Bóg chce, abyśmy po prostu zaufali temu, co Jego Słowo mówi o zmartwychwstaniu. I żebyśmy nie mieli nieczułego serca na to, o czym tutaj czytamy. To, o czym czytamy, możemy temu zaufać, możemy tym polegać, możemy w to uwierzyć. I Bóg chce, abyśmy na tym polegali, żebyśmy temu zaufali, żebyśmy temu uwierzyli. I nasze serca mają być tym poruszone. Jeżeli wchodzimy do kaplicy z chłodnym sercem, to dzisiaj naszym zadaniem jest wyjść z gorącym sercem dla Pana. Amen? Amen. Co zaczynamy powoli tutaj żyć. Moi drodzy, po to jest zmartwychwstanie. Ono ma w naszym życiu coś sprawić, ale mamy przekonać się do prawdziwości tego zmartwychwstania właśnie ze Słowa Bożego. Więc zachęcam, spójrzmy na historię Jezusa, kiedy będzie podróżował z dwoma uczniami. Jezus będzie starał się ich czegoś nauczyć. To jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza, rozdział wiersz 13 i dalej, gdzie jest napisane: w tym samym dniu dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby zasłonięte tak, że Go nie poznali. On zaś zapytał ich: o czym tak rozprawiacie idąc? Lecz trzymali się zasmuceni. A jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiedział: ty jesteś chyba jedynym przybyszem w Jerozolim, który nie wie o tym, co tam się wydarzyło. Zapytał ich: o czym? Oni zaś odpowiedzieli: o tym, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, który był wielkim prorokiem w działaniu i w mowie przed Bogiem i całym ludem. O tym, jak go arcykapłani i przywódcy wydali na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie ma wybawić Izraela. Dzisiaj upływa już trzeci dzień, jak się to wszystko stało. Także niektóre kobiety z naszego grona zdumiały nas, będąc rano przy grobie. Nie znalazły jego ciała, przyszły i opowiadały, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że on żyje. Gdy niektórzy z nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale jego nie zobaczyli. Na to on powiedział do nich: o bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Gdy przybliżyli się do wioski, do której zmierzali, on sprawiał wrażenie, że chce pójść dalej. Oni jednak nalegali: pozostań z nami, bo dzień mija i nadchodzi już wieczór. Wszedł więc, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I powiedzieli do siebie: czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał pisma? Powstali i o tej samej godzinie wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zgromadzonych 11 i z innymi, którzy mówili: Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni natomiast opowiadali, co wydarzyło się w drodze i jak go rozpoznali przy łamaniu chleba. Jest to bardzo ciekawy moment. Jeżeli spojrzymy na wiersz 13, jest napisane, że w tym samym dniu dwaj uczniowie. Czyli mamy Wielkanoc, dzień, kiedy Jezus zmartwychwstaje, dzień, kiedy kobiety idą do grobu, patrzą, widzą, że w tym grobie nie ma Jezusa, przychodzą inni uczniowie, apostołowie, którzy potwierdzają, że nie ma Jezusa. Można było pomyśleć, przecież wszystko wskazuje na to, że Jezus zmartwychwstał zgodnie z tym, co sam zapowiadał. A mimo to mamy dwóch uczniów, którzy tego dnia zasmuceni opuszczają Jerozolimę, idą do wioski oddalonej o kilkanaście kilometrów, ruszają w drogę, oddalając się od Jerozolimy, od innych wierzących, zasmuceni, że nie wiemy, co się stało z Jezusem. Rozmawiają z sobą, są przytłoczeni tym, co tu się wydarzyło. Oni nie czekają na Jezusa, jakby zwątpili w to, że Jezus wróci, że to, co miał uczynić, się faktycznie wydarzyło. Więc to nie jest moment radości dla nich, to jest moment zmęczenia, przytłoczenia, smutku. I rozmawiają z sobą gdzieś w międzyczasie i dołącza do nich Jezus. Oni rozmawiają, dyskutują, dzielą się swoimi spostrzeżeniami. I przychodzi do nich Jezus i dołącza do tej rozmowy. To jest bardzo ciekawe w ogóle w kontekście pewnego nastawienia tych uczniów. I też tak mi się wydaje, takiej potrzeby, którą każdy z nas w ogóle ma. Kiedy się smucimy, kiedy jest nam źle, potrzebujemy kogoś obok nas, aby może porozmawiać, aby mieć możliwość wymiany naszych zdań, naszych opinii. Ale tutaj problem, jaki ci uczniowie mają, jest taki, że nie mają właściwego biblijnego spojrzenia na wydarzenie, które się odbyło. Oni dyskutują, oni rozmawiają, mają pewne przemyślenia, ale to nie są przemyślenia w oparciu o to, co mogli przeczytać w piśmie. Są to ich własne przekonania, jakimi się dzielą i wymieniają w trakcie tej rozmowy. I czytamy o tym, że gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Dołącza do nich trzeci człowiek, nieznany. Z jakiegoś powodu wiersz 16 mówi, że ich oczy były jakby zasłonięte. Być może Jezus nie chciał się ujawniać, bo to jeszcze nie był ten moment. On chce ich pewnej lekcji nauczyć, chce im coś pokazać. I to jeszcze nie jest na to moment. To jeszcze nie jest czas, żeby Jezus się ujawnił, ale On chce się przysłuchiwać temu, co oni mówią. On chce, by oni rozmawiali i ujawniali to, co się pojawia w ich sercu. On chce usłyszeć, co jest tak naprawdę dla nich problemem. Jezus chce, aby byli szczerzy, aby mogli podzielić się tym, co w ich sercu bije, aby ich obawy zostały ujawnione, aby strach, którego doświadczają, nie został ukryty. Co by się wydarzyło, gdyby Jezus w tym momencie się ujawnił uczniom? Mogliby w taką defensywną perspektywę się odbić. Nie, nie, Jezusie, oczywiście wierzyliśmy. Tak, tak, na pewno cieszymy się, że jesteś. Oczywiście my odwiedzamy tylko rodzinę tam w Emaus, ale Jezusie, tak, tak, my ufamy. Od samego początku, my tam od samego początku, ale już nie mogliśmy dłużej czekać. Jezus robi tutaj pewien pedagogiczny zabieg, pewną rzecz, która ma im pomóc coś zrozumieć, ale żeby to nastąpiło, On musi wciąż być ukryty przed nimi. I zadaję im pytanie, wiersz 16, o czym tak rozprawiacie idąc? Zatrzymali się zasmuceni. Do tej pory ci uczniowie rozmawiają i nie zważają uwagi w ogóle na tego trzeciego towarzysza podróży. Oni są skupieni na sobie, aż w końcu ten trzeci człowiek zadaje im pytanie. O czym wy tak rozmawiacie? Czym się tak przyjmujecie? Czym się tak zajmujecie w tej chwili? I Kleofas, bardzo ciekawy, że z imienia podany, o nim nic więcej specjalnie nie wiemy, ale musiał być znanym wśród innych wierzących, bo jego imię się tu pojawia. Kleofas odpowiada: ty jesteś chyba jedynym człowiekiem, który nie wie, co się wydarzyło. Czy ty w ogóle wiesz, co się wydarzyło? I to w ogóle ironiczne pytanie. Jakby komu Kleofas to pytanie zadaje? Myślę, że Jezus miałby bardzo dużo do powiedzenia na temat tego, co się wydarzyło. Chyba nikt więcej nie byłby w stanie opowiedzieć i nikt lepiej nie byłby w stanie wyjaśnić tego, co tam miało miejsce. Jezus był tym, który doznał tego ukrzyżowania. Jezus był tym, który przeszedł przez nieuczciwy sąd. Był skazany niesłusznie. On przechodził, był biczowany i On jest tym, który teraz jest pośród nas, pośród nich jako ten, który jest zmartwychwstały. Więc Kleofas zadaje to pytanie i jest to pytanie pełne ironii w tym sensie, że Jezus najlepiej wie spośród wszystkich ludzi, co się dokładnie wydarzyło. Ale Jezus dalej się nie ujawnia i zadaje kolejne pytanie. Mówi, czy ty, o czym? Co się takiego wydarzyło? Opowiedz mi o tym, co się wydarzyło. Wyjaśnij mi to, co się stało. I właśnie tutaj uczniowie zaczynają tłumaczyć. Wyjaśniają perspektywę tego, jak oni patrzą na to wydarzenie. Oni zaś odpowiedzieli o tym, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, który był wielkim prorokiem w działaniu, w mowie przed Bogiem, przed całym ludem. O tym, jak arcykapłani i przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie ma wybawić Izraela. Dzisiaj upływa już trzeci dzień, jak się to wszystko stało. Więc on opowiada o tym, że Jezus był wielkim prorokiem, oczekiwanym Mesjaszem. Spodziewają się, że on będzie tym, który będzie ratował swój lud, ale zwróć uwagę, że on nie skupia się na tym, że Jezus ma być ratunkiem od grzechu. On nie ma być tym zbawicielem, który ratuje od ludzkich grzeszności. Ta perspektywa niektórych uczniów była taka, że będzie Mesjaszem, który da im takie wyzwolenie polityczne. Izrael, który był pod panowaniem Rzymian, przez wiele lat wcześniej pod panowaniem Greków, przez wiele lat wcześniej, którzy najazdy asyryjskie, babilońskie, to był kraj, to był lud, który czekał na pewne wyzwolenie, na to, aby doznać pewnej wolności, takiej wolności, można powiedzieć, państwowej. I raz za razem się zdarzało, że byli pod jedną okupacją, pod drugą, pod trzecią, pod czwartą. Nie doznawali tego, czego oczekiwali. I było takie wyczekiwanie przez niektórych, że jak przyjdzie Mesjasz, to wtedy nastanie pokój. Ale pokój polityczny, nie duchowy. On zwraca uwagę na to, że ten wielki prorok, ten Mesjasz, zamiast być wyzwolicielem dla nich, został skazany, został zabity. No i teraz jego ciała nie ma. Trzeci dzień mija, kiedy już nie wiemy, co się z nim dzieje. Więc możemy powoli zrozumieć, dlaczego oni są zasmuceni. Dlaczego oni w tej chwili idą z takim ciężkim sercem, z niezrozumieniem tego, co tam się wydarzyło. Bo oni się spodziewali czegoś innego. Oni mieli nadzieję na coś zupełnie innego. I potem dodaje, mówi, i po tych trzech dniach poszły jakieś kobiety do jego grobu. I one potem przyszły i mówią, że spotkały anioła. No to o czym my tu w ogóle mówimy? Kobiety tam poszły, powiedziały, że spotkały anioła. Jakby, czy mamy w to wierzyć, mamy w to nie wierzyć, mamy to przyjąć, mamy tego nie przyjąć, mamy to zaakceptować, mamy tego nie zaakceptować. Potem poszli jeszcze inni ludzie, którzy potem też tam zajrzeli, też w tym grobie było pusto. I dalej nie wiemy, co się tam wydarzyło. Nie wiemy, jak mamy to rozumieć. Więc budowane jest pewne napięcie. Oni idą, są zasmuceni, opowiadają tą historię i zaczyna być budowane pewne takie napięcie w tej historii, że oni są w takim stanie niezrozumienia. Nie potrafią pojąć w pełni duchowo to, co tam się wydarzyło. I to jest ten moment kulminacyjny w tej historii. To jest ten moment, kiedy oni to powiedzieli, to Jezus w tym momencie chce ich czegoś nauczyć. To jest moment, kiedy Jezus tego wysłuchał, zrozumiał, przez co przechodzą, zrozumiał, z jakim bólem serca walczą, czego nie pojmują i teraz Jezus mówi, o wy bezmyślni i nieczułego serca. Jezus nie uderza ich intelektu. Jezus nie mówi, jesteście głupi, nie pojmujecie tych rzeczy intelektualnie, macie słaby rozum, że zmartwychwstania nie pojęliście, to mieliście to zrozumieć. To wszystko było dla was jasne, oczywiste. Jezus mówi o pewnym duchowym problemie tych uczniów. Ponieważ wiara w zmartwychwstanie to nie jest kwestia intelektualna, ale może być problemem naszej duszy, naszego serca. Dlatego Jezus dodaje, mówi, bezmyślni i zbyt nieczułego serca. Ale w jakim kontekście Jezus to mówi? W odniesieniu do czego Jezus mówi, że ich serce jest nieczułe? On mówi, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Jezus ich napomina, ponieważ nie uwierzyli, ale nie uwierzyli czemu? Świadectwu kobiet? Świadectwu innych apostołów? Jezus im pokazuje, że ich problemem było to, że nie uwierzyli Bożemu Słowu. Jezus próbuje ich nauczyć i pokazać im, że powinni byli uwierzyć w to, co Słowo o Nim mówi, co było o Nim napisane. To powinno było być wystarczające do tego, żeby zrozumieć to wydarzenie. Ich serce nie było na to wrażliwe. Ich serce nie rozpoznało tego, czytając Słowo, nie zauważyło powiązań ze Starego Testamentu, które odnosiły się do Jezusa. Może nie słuchali wystarczająco uważnie Jezusa, kiedy mówił, to musi się wydarzyć o mnie, co jest napisane. Wielokrotnie Jezus zaznaczał, szczególnie w Ewangelii Łukasza, jest to często akcentowane, że musi się wypełnić to, co jest o mnie napisane, aby się wypełniło Pismo. A oni nie zauważyli, nie rozpoznali tego. To jest w ogóle też bardzo ciekawa rzecz, która tu się pojawia. Ponieważ oni słyszeli ludzkie świadectwo, oni słyszeli świadectwo kobiet, słyszeli świadectwo uczniów. I możemy powiedzieć, że nasze świadectwa tego, co doświadczamy z Bogiem, są bardzo ważnymi rzeczami. Tego nie negujemy. Ale ważniejsze od tego, co przeżywamy z Panem Bogiem, jest ważniejsze to, co jest napisane w Jego Słowie. Jezus nie napomina ich z tego powodu, że nie uwierzyli w te świadectwa. On mówi, słuchajcie, powinniście byli zaufać temu, co Bóg powiedział w swoim Słowie sam. I ci uczniowie znali te pisma, mieli te pisma przed świadectwami. To jest coś, co było naturalną częścią życia żydowskiego, że się słuchało pisma w synagodze, było czytane pismo. Więc oni znali to wszystko, o czym tutaj Jezus im będzie w ogóle zaraz tłumaczył. To jest coś, co oni wiedzą, ale oni muszą zrozumieć. Z drugiej strony pytanie jest takie, jak my czasami traktujemy Biblię. Jak my traktujemy Pismo, które Bóg nam daje. Czy jest to pewien tylko dodatek do naszego życia? Czy jest to pewien element, który owszem, gdzieś jest tam w naszym życiu, ale tak naprawdę ufamy innym rzeczom w kontekście naszego życia i naszej wiary? Jezus chce, żeby oni zrozumieli, że Jego Słowo, że Pismo, które opisuje zmartwychwstanie, jest prawdziwe, jest wiarygodne i jest wystarczające do tego, abyśmy przyjęli to, co w zmartwychwstaniu możemy przyjąć. Abyśmy mogli uwierzyć w zmartwychwstanie. Dlatego Jezus będzie teraz dawał im wykład. Wykład teologiczno-biblijny na temat tego, kim On jest ze Starego Testamentu. Jezus powiedział, o bezmyślnie i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tutaj jest takie sformułowanie, które się pojawia, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków. To jest odniesienie się do całego Starego Testamentu, które było podzielone na Mojżesza, czyli księgi historyczne, na psalmy i na proroków. I tutaj w tym jednym zdaniu Jezus streszcza cały Stary Testament. On mówi, cały Stary Testament o mnie naucza. Dla nich to nie jest Stary Testament, dla nich jest to po prostu Pismo. To jest dla nich naturalne, to jest to, do czego oni sięgają. Ale właśnie widzimy potem w wierszu 44 Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus znowu się zwraca do swoich uczniów, mówi, to właśnie wam mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. To jest cały zakres Bożego Słowa. To jest też notabene jedna z najbardziej podstawowych zasad hermeneutycznych czytania Pisma Świętego w Starym Testamencie, że Jezus nie pojawia się wyłącznie w Nowym Testamencie, ale Jezus jest już w Starym w różny sposób przekazywany, czasem w mniej jasny, czasem w bardziej jasny sposób, ale Jezus od Starego Testamentu jest znany. Dzieje apostolskie 10:43 mówią, wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Wszyscy prorocy. Nie ma żadnego proroka, nie ma żadnej księgi prorockiej, która by nie powiedziała czegoś o tym, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest coś, co jeżeli ktoś był pobożnym Żydem, znał te pisma, to Jezus mówi, powinniście połączyć 2+2. Powinniście dodać te rzeczy do siebie i rozpoznać to, co się wydarzyło chwilę temu w Jeruzalem, jako wypełnienie tego, co się wydarzyło. Jezus wyjaśnia im to po kolei. Nie wiem, czy mieliście kiedyś na studiach takie wykłady, które uznaliśmy za takie, na których nawet nie warto było być. Siedzimy na tym wykładzie i się zastanawiamy, po co mi to? Może nie wykład, może lekcja w szkole. Siedzimy, słuchamy takiej lekcji i mówimy, a po co mi to? Straszne nudy. Może czegoś innego bym sobie posłuchał, bym coś obejrzał w telewizji, w internecie. Ale tutaj Jezus daje absolutnie najlepszy wykład z teologii biblijnej. To jest wykład, jeżeli jest jeden wykład w życiu, którego żałuję, że nie usłyszałem, to jest ten wykład tutaj. Jezus idzie z uczniami i powoli zaczyna im wyjaśniać dokładnie to, co jest o nim napisane. Dzisiaj jest cała dziedzina teologii biblijnej, która próbuje rozpoznawać Jezusa, który się pojawia w Starym Testamencie. Nie trzeba byłoby tej dziedziny w ogóle otwierać, gdybyśmy tylko mieli Jezusa dostępnego, aby nam wszystko tutaj po kolei wyjaśniał. Bo jest bardzo wiele o Jezusie w Starym Testamencie. Moglibyśmy powiedzieć, że widzimy już Jezusa w Księdze Rodzaju, jako zapowiedziany potomek, który jest potomkiem kobiety, której pięty zraniono, który miał zniszczyć szatana. Wiemy, że to się wydarzyło. Wiemy, że Jezus był arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Jezus był barankiem paschalnym ze Starego Testamentu upełniony w Nowym Testamencie. Jezus jest prorokiem większym od Mojżesza. Jest ostatecznym odkupicielem rodu. Jest synem Dawida, który był większym królem od samego króla Dawida. Jest to dobry pasterz z psalmu 23. Jest to cierpiący zbawiciel z psalmu 22. Jest to cierpiący sługa z księgi Izajasza 53. Możemy się zastanowić, które z tych rzeczy Jezus poruszał w tych wykładach. Na co nakładał nacisk? Jak pokazywał to, co się wydarzyło właśnie w Jerozolimie? To jest tylko mała część tego, co moglibyśmy powiedzieć o Jezusie ze Starego Testamentu. Natomiast Jezus im to wyjaśnia. Jest cierpliwy względem nich, rozmawia z nimi, idzie. Jest to piękna, piękna rzeczywistość. Oni idą razem, ramię w ramię. Rozmawiają, a Jezus cierpliwie im to wszystko tłumaczy i wyjaśnia. I teraz zbliżamy się do wioski. Czy już zbliżamy się tej wioski do Emaus. Jesteśmy blisko tego miejsca, do którego zmierzają. Jezus jakby uznaje, że chce iść dalej. Chce tych uczniów zostawić, a oni nalegają, mówią, zostań z nami Jezusie. Porozmawiajmy jeszcze trochę, spędźmy z sobą jeszcze trochę czasu. Bo dzień mija i nadchodzi już wieczór. To był zwyczaj ówczesny wśród Żydów, że jak się robiło ciemno, to się szukało noclegu do spania, żeby nie podróżować w nocy. I wiersz 33. W wierszu 30 dzieje się coś niezwykle ciekawego. Gdy usiedli do posiłku, wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i podał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on stał się niewidzialny. W tym momencie, kiedy Jezus złamał chleb, w momencie, kiedy Jezus pomodlił się, pobłogosławił to, co czynił wielokrotnie wcześniej, to jest moment, kiedy klapki z oczu uczniów spadają. To jest moment, kiedy oni nagle mają taki moment i niezrozumienia, i zrozumienia równocześnie. Bo nagle wiedzą, że ten, z kim rozmawiali przez ostatnie godziny, jest kimś, na kogo oni czekali. Jest kimś, kogo oni oczekiwali i rozmawiali z nim przez tyle czasu i go nie rozpoznali, a teraz, kiedy go rozpoznali, to on im zniknął. Bardzo ciekawy moment. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Jezus to czyni przy łamaniu chleba, że ich oczy przyjrzały przy czymś prozaicznym jak posiłek. Nie wiemy, czy to jest taki posiłek trochę jak wieczerza Pańska, raczej nie. Może to być zwykły posiłek, ale sam element błogosławienia tego chleba otwiera ich oczy. I oni mówią potem tak. Czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał Pisma? Czy serce nam nie biło mocniej, kiedy On do nas mówił? Kiedy On mówił do nas przez swoje Pismo? Kiedy wyjaśniał nam swoje Pismo? Czy to nie jest tak, że nagle w naszym sercu pojawił się pewien ogień? Coś w naszym sercu zabiło. I moi drodzy, Pismo Święte, Biblia jest księgą dla ludzi wykształconych i niewykształconych. Dla tych bardziej inteligentnych i tych, którzy inteligencją może nie grzeszą. Ale nikt nie jest tak odpowiedni, aby to wyjaśnić. Nikt nie jest w stanie tak dobrze tego wyjaśnić i to wytłumaczyć jak Jezus Chrystus. On najlepiej wie, które połączenia fragmentów wskazują na Niego. On jest w stanie pokazać, jakie to ma zastosowanie dla ich życia. I kiedy Jezus otwiera im to słowo, ich serca są poruszone. Ich serca nie zostają chłodne. One są poruszone przez to, co Jezus do nich mówi o Nim samym. Te słowa niosą taką moc, przekonanie i słodycz, że są tym słowem zachwyceni. Ich serca się ogrzewają i rozżerzają dla Boga. Te serca stały rozpalone i to słowo zapala w nich znowu radość, nadzieję. Ten smutek, który mieli, nagle znika. Nagle to, co ich przyciążało, to, co ich przytłaczało, sprawia, ale super, widzieliśmy Jezusa, idziemy się tym podzielić z pozostałymi uczniami. Zaraz będą biec z powrotem do Jerozolimy. Wyobraźcie sobie, oni szli na piechotę. Ileś tam kilometrów. I po tej chwili, kiedy Jezus pobłogosławił chleb, nagle oni poczuli taką werwę w swoim sercu, że oni są gotowi wrócić do Jerozolimy tego samego wieczora i opowiedzieć innym uczniom to, co się wydarzyło. To jest siła, to jest energia, to jest coś wyjątkowego, co słowo w nich sprawiło. Zostali poruszeni. Ich serca przestały być nieczułe. I teraz nie można tego rozumieć wyłącznie w kontekście intelektualnym. To nie jest tylko jakieś zrozumienie pewnej prawdy. Nie tylko przedstawienie niezbędnych treści do zbawienia. To było coś więcej niż zaangażowanie umysłu. To było coś głęboko odczuwalnego. Duch Boży przeniknął ich duszę i serca, a oni mówili jeden do drugiego: wiem, że moje serce płonęło w środku i nie mogę uwierzyć, że Twoje też nie płonęło. Jak można było tego nie zrozumieć w trakcie wcześniej? Trochę jest im głupio, że teraz czują taką chęć, taki ogień w sercu, a wcześniej tego nie czuli. Czyż nasze serca nie płonęły w nas, gdy przemawiał do nas ze swojego słowa? Oni gdzieś tam zrozumieli początkowo, ich serce zabiło, ale dopiero teraz płonie to serce taką pełnią chęcią podążania za ich Panem. Jezus użył Pisma Świętego, aby ich zachęcić, aby ich napełnić nadzieją i radością, ponieważ po to Pismo zostało nam dane, aby nasze serca zasmucone, przepełnione smutkiem, na nowo mogły zapłonąć. W liście do Rzymian w 15 rozdziale, wierszu 4 jest napisane: a co niegdyś zostało napisane, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i zachętę płynącą z Pism trwali w nadziei. Pismo zostało nam dane po to, abyśmy trwali w nadziei. To, co kiedyś zostało napisane, jest dane nam po to, abyśmy dzisiaj mogli trwać w nadziei, żeby smutek, który mamy, zniknął. Żeby przytłoczenie, ciężar, który mamy, został nam odebrany. A żebyśmy my, czytając to i rozumiejąc to, zapłonęli na nowo dla naszego Pana. Pytanie tylko jest takie, czy to serce, które bije w tobie, jest wrażliwe na to, co Słowo mówi? Czy to Słowo, które słyszysz, które czytasz, ciebie porusza? Czy historia śmierci i zmartwychwstania naszego Pana ciebie porusza? Czy raczej masz dzisiaj serce obojętne? Serce, które bije chłodem, któremu nie ma znaczenia, czy usłyszy coś dzisiaj z Biblii, czy też nie? Moją modlitwą dzisiaj jest to, aby Twoje serce było poruszone tym, co się wydarzyło 2000 lat temu na krzyżu. Aby Twoje serce było poruszone tym, co się wydarzyło 3 dni później. Aby Twoje serce było poruszone tym, co Jezus uczynił dla ciebie, aby nie pozostało niewzruszone, aby nie było nieczułe na to, co było dzisiaj powiedziane. Moją modlitwą jest to, abyś modlił się do Boga, aby Bóg rozpalił twoją duszę tak, abyś poznał radość Wielkiej Nocy. Abyś poznał radość zmartwychwstania naszego Pana, aby ta nadzieja, o której tutaj czytamy, była nadzieją prawdziwie w twoim życiu. Abyś przejrzał na oczy i ujrzał zmartwychwstałego Jezusa jako tego, który żyje, który prawdziwie zbawi ciebie, jeśli tylko w Niego uwierzysz. Jeśli kiedyś Mu już zaufałeś, to moją modlitwą dla ciebie dzisiejszego poranka jest to, żebyś poczuł ten ogień. Aby w kościach twoich był ten ogień, żeby twoja dusza ponownie zapłonęła miłością do swojego Pana. Aby to, co o Nim czytamy w Słowie, nie tylko poruszało nas dzisiaj, aby poruszało nas każdego dnia, kiedy to Słowo czytamy, słyszymy. I żebyś nigdy nie przychodził do kościoła w sposób lekceważący, traktujący nasze spotkania wspólne w sposób lekceważący, powierzchowny, ale żeby Pismo było czymś, co faktycznie dotyka ciebie, przemienia ciebie. Nie było tylko dodatkiem w życiu, ale żeby było źródłem twojej nadziei i radości każdego dnia. Drogi przyjacielu, aby Bóg rozpalił dzisiaj twoją duszę, aby serce biło nam mocniej dzisiejszego poranka ze względu na to, co Jezus Chrystus uczynił dla nas na krzyżu i poprzez Jego zmartwychwstanie. I tego dzisiaj pragnę i o to będziemy się teraz modlić. Powstańmy.